Dobrze, no to witamy wszystkich jeszcze raz. Z kim się jeszcze nie witałam, witam Was. Dziś chciałabym się chyba tak krótko podzielić, zobaczymy jak wyjdzie. Mam jedną kartkę. Temat, jaki przygotowałam, to dlaczego mamy głosić Ewangelię? Po co w ogóle głosić Ewangelię? Czy mamy to robić? Jeżeli mamy, to dlaczego? Otwórzmy sobie 1 Koryntian 1,18. Tam mamy werset, który mówi o tym, że Ewangelia jest mocą. I ja będę tutaj się mocno posiłkowała dzisiaj Witkiem i jego zdolnościami w otwieraniu Biblii, bo nie mam dzisiaj swojej papierowej. O, nawet z przodu widać, fajnie. XXI wiek. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Na pewno zanim przyjęliście Jezusa, zanim przyjęliście prawdziwą Ewangelię i prawdziwego Jezusa, słyszeliście wiele razy o krzyżu, o Jezusie, o chrześcijaństwie i wydawało się to takie, takie głupstwo, takie nic. Ale w momencie, kiedy Duch Święty objawił nam to, bo ja wierzę, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć Ewangelii i przyjąć Ewangelii, kiedy Duch Święty objawił nam prawdziwą Ewangelię, stała się ona dla nas mocą Bożą. Wszystko zmieniło się w naszym życiu. Zgadzacie się z tym? Dzisiejsze czasy są bardzo trudne. Tak jak pastor na początku powiedział, zachęcił nas tak, żebyśmy się nie bali, nie trwożyli tymi wszystkimi wieściami, które z każdej strony nas, można powiedzieć, bombardują. I kiedy odwiozłam niedawno Pawełka do przedszkola, i jechałam po jajka, to Duch Święty dał mi też takie głębokie pragnienie, przekonanie, żeby wyjść do ludzi w jakiejś nawet małej formie, nie wiem, kawa, herbata, ewangelizacja uliczna. No to są generalnie moje klimaty, bo ja kocham ewangelizować i myślę, że jakiś dar od Boga tutaj w moim życiu jest udzielony. I takie miałam silne pragnienie, żeby wyjść do ludzi, ponieważ czasy, w których żyjemy, są naprawdę ciężkie. I tak jak wcześniej zawsze, tak? Ludzie potrzebują Boga, wiemy o tym. Tak teraz ja uważam, że oni jeszcze bardziej są postawieni pod murem, są w takiej beznadziei. I jedyną rzecz, którą możemy im przynieść i która coś zmieni u nich, to nie jest mówienie na pewno o kolejnych newsach, o kolejnych szczepionkach czy innych rzeczach, ale przyniesienie im Ewangelii Jezusa Chrystusa. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić. Kiedy nawracamy się, to jest w nas taki pierwszy entuzjazm. Mieliście coś takiego? Jest coś takiego, że po prostu chcemy się dzielić Ewangelią ze wszystkimi, wszędzie. Często nie przemyślimy tego, że może powiedzieliśmy coś nie tak, jak potrzeba. Po prostu idziemy jak czołg i zachowujemy się często nawet jak słoń w składzie porcelany. I po prostu chcemy się dzielić tą Ewangelią. To jest super, to jest bardzo fajne. Jednak jest w tym taki brak wrażliwości często. I usłyszałam ostatnio taką bardzo ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy przychodzisz do swoich rodziców i mówisz im, że nawróciłem się, tak, stałem się chrześcijaninem, to oni mogą to odebrać w taki sposób, że oni cię źle wychowali i mogą to odebrać tak naprawdę jako taki policzek trochę, jako taki brak wdzięczności. Lepiej byłoby powiedzieć, wiesz co, ja chyba naprawdę zaczynam rozumieć chrześcijaństwo. Ja tak wgłębiam się w to teraz i chyba jest jeszcze coś więcej. Jakby postawa takiej miłości i tego, żeby przynieść tę Ewangelię, ale też na poziomie tej osoby i żeby jej nie zranić, nie zrazić, bo potem bardzo ciężko jest odbudować taką relację w ogóle zniszczoną przez coś takiego i ta osoba staje murem i ona nie chce słyszeć Twojej Ewangelii wręcz. Więc często na początku robimy takie błędy. Ja zrobiłam ich masę. Nie będę tutaj opowiadała wszystkiego, ale nawet dzisiaj, jak jechaliśmy z Mariuszem z Warszawy, to przypomniało mi się, jak jechałam z moim bratem rodzonym. Kiedy się nawróciłam, zostałam ochrzczona w Duchu Świętym, mówiłam innymi językami i jechaliśmy, ja siedziałam obok, na miejscu pasażera i powiedziałam do niego, wiesz co, ja teraz się pomodlę. I słuchajcie, wyciągnęłam ręce w takim geście i zaczęłam się modlić innymi językami. No czup. Po prostu on sobie mógł pomyśleć, że ja po prostu odbiło mi, nie wiem. Nie wiem, co on sobie wtedy pomyślał. Ale no po prostu dzisiaj, jak sobie pomyślę o tym, co człowiek robił, no to naprawdę kompletny brak wrażliwości na drugiego człowieka. I z takiego właśnie braku wrażliwości, gdzie po drodze niszczymy relacje i tracimy tych ludzi tak naprawdę, żeby im głosić, potem przechodzimy często do takiego lęku przed mówieniem o Jezusie. Bo już tutaj widzimy, że nabroiliśmy i już tak wycofujemy się z tego głoszenia, takiego entuzjazmu, wręcz nawet popadamy w coś takiego, że no, trochę wstyd powiedzieć w towarzystwie w ogóle o Jezusie. I ja też na tym etapie byłam, mam nadzieję, że już nie jestem, ale przychodzi taki lęk i dzisiaj chciałabym tym, przez co przygotowałam, zachęcić Was, jeżeli jesteście może w takim miejscu, do tego, żeby wrócić jednak do mówienia innym o Jezusie, do mówienia o Ewangelii, ale możemy się uczyć tego i możemy to robić umiejętniej i lepiej. Poproszę o 2 Tymoteusza 4:1-2. Przeczytamy najpierw z przekładu, bo tu mamy Biblię Warszawską, prawda? A ja też za chwileczkę przeczytam z tego nowszego przekładu, gdzie jest jedno słowo, które tu, w tym nowym przekładzie, brzmi zupełnie inaczej i zmienia wszystko, jak dla mnie. Tu mamy przekład warszawski. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. No i tu mamy tak, brzmi to bardzo surowo. Ja gdzieś tam byłam wychowana właśnie, gdzie był mocny nacisk na to karć, grom, napominaj. Natomiast teraz przeczytam Wam z nowszego przekładu ten sam werset, także możecie sobie patrzeć, a ja go tutaj przeczytam, bo Witek tego nie ma. Zobowiązuję Cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością i umiejętnie. Więc zobaczcie, my mamy poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością i umiejętnie. Więc dla mnie to zmienia wszystko, tak? Z takiej surowości i z takiej chęci kogoś poprawienia i włożenia w jakieś ryzy, mamy miłość tak naprawdę, która jest delikatna, która zachęca, upomina, ale robi to umiejętnie. Dlaczego mamy w ogóle głosić Ewangelię? Po pierwsze, ponieważ tak powiedział Jezus. My jesteśmy Jego uczniami, On jest naszym Panem, dlatego my słuchamy Jego. On powiedział w Ewangelii Marka 16, 15, 18, abyśmy szli na cały świat i głosili Jego Słowo, a On to Słowo będzie poświadczał przez znaki i cuda. I za chwileczkę sobie to przeczytamy. Więc po pierwsze jest to nakaz naszego Pana, naszego Boga. Tak, 16, 15, 18. A my z miłości do Niego chcemy być Mu posłuszni i chcemy robić to... Nie, on może sobie tu stać jak coś. Chcemy robić to, co dla Niego jest miłe. To są słowa Jezusa, a On im mówi. To? A, Marka. Marka. Tak. Marka 16 i wersety 15 do 18. Będziesz głosił? Dobrze. I mamy, tak? I zaczniemy, i wydaj jeszcze wyżej, Witek. O, super, dzięki. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Więc mamy tu konkretny nakaz. Idźcie, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a ja będę to potwierdzał właśnie takimi znakami. Będziecie wyganiać demony, będziecie mówić innymi językami. Jakbyście coś trującego wypili, to wam nie zaszkodzi. Będziecie kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. I poproszę jeszcze Mateusza 28, 18, 20. I tutaj też mamy wielki nakaz misyjny od Jezusa. To było tuż przed tym, jak został wzięty do nieba. Ostatnie słowa, także zawsze te ostatnie słowa są bardzo ważne i bardzo mocne. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc mamy tutaj wielki nakaz misyjny. Mamy nie tylko głosić, ale też czynić ludzi uczniami Jezusa. Mamy ich chrzcić w Jego imię. On jest z nami, mamy to robić aż do końca świata. Jakby nie ma tutaj limitu, do jakiego momentu mamy głosić, aż do końca. Mateusz 10, 7, 8, poproszę jeszcze, czyli ta sama Ewangelia 10, 7, 8. I tu będziemy mieć o tym, że mamy to wszystko tak naprawdę za darmo od Boga i chcemy się tym podzielić z innymi. Jezus powiedział, a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Wszystko, co wzięliśmy od Boga, mamy za darmo, ale nie jest to do końca darmowe. Ktoś za to zapłacił. Zapłacił za to Jezus, zapłacił najwyższą cenę, ale my mamy to za darmo i możemy tym się podzielić z innymi za darmo. I to jest piękne. Bóg ze swojej strony zrobił już wszystko. Teraz jest kolej na nas, teraz jest nasz ruch. Wiecie, na czym polega gra w szachy, tak? Ja się ruszam, ty się ruszasz. Ja się ruszam, ty się ruszasz. To tak jakby Bóg w szachach zrobił ruch, przyszedł na ziemię, oddał swojego syna, Jezus zapłacił za nasze grzechy, nie ma już problemu grzechu, nie ma już problemu dystansu pomiędzy nami a Bogiem. I teraz jest ruch od strony człowieka. Czy on to przyjmie, czy on to zaakceptuje? Ale żeby mógł to przyjąć i zaakceptować, żeby wykonać ten ruch, musi o tym najpierw usłyszeć. Bo niektórzy też mówią, moja wiara, moja prywatna sprawa. Ja się z tym z nikim nie dzielę, bo to jest moja prywatna sprawa. I jest taki, przypuśćmy, wujek, super żyje, jest super chrześcijaninem. Z nikim się jakby nie dzieli wiarą, ale jest przykładny i tak dalej. No ale pomyślcie, jemu ktoś musiał powiedzieć o Jezusie. To się nie zadziało tak jakoś, że nagle się on obudził i stał się chrześcijaninem. Ktoś przyszedł i mu powiedział. Mi ktoś przyszedł i powiedział. Nie wiem, czy u was też było tak, że ktoś przyszedł i powiedział wam Ewangelię. No właśnie. Więc fajnie byłoby tym się podzielić, ponieważ jest to coś bardzo dobrego i wiemy, że to może uczynić wiele dobrego w życiu drugiego człowieka. Jak to robić? Jak powinniśmy przeprowadzać proces zbawienia? Myślę, że my tutaj zebrani jesteśmy, mieliśmy styczność z różnymi kościołami i każdy ma jakąś swoją metodę, ma jakieś swoje, jak to powiedzieć? O, dziękuję. Ma różne sposoby na to właśnie, jak się można podzielić z kimś Ewangelią, ale chciałabym, żebyście się zastanowili, bo jeśli jakiś sposób nie działa, jeśli robiłeś to wiele razy, a no nie masz owoców, no nie przyprowadziłeś praktycznie nikogo do Jezusa albo jakieś niewielką ilość osób, to może jest czas, żeby wyjść z tej tak naprawdę tradycji, bo to też w kościołach tworzymy pewne tradycje. Wychodzimy z kościoła rzymskokatolickiego, gdzie właśnie zarzucamy często, że bo tam była ta tradycja i oni nie opierali się na Biblii, ale my często, nawet w kościołach protestanckich, też wchodzimy w różne tradycje, na przykład tradycje związane z głoszeniem Ewangelii, że u nas w kościele to się robi tylko tak i to jest najlepszy sposób, ale jeśli ten sposób nie zgadza się ze Słowem Bożym, bo też tak często jest, to może czas, żeby z tego wyjść. Otworzyć jakby się szerzej horyzonty i spróbować czegoś innego, czegoś zgodnego ze Słowem Bożym. Po pierwsze, powinniśmy głosić Ewangelię. To jest niby banał, ale wejdźmy w to głębiej. 1 Koryntian 15, 3-4. Pierwszy list do Koryntian 15, 3-4. Bo czasami mówimy innym wszystko dookoła, tylko nie Ewangelię. Czasami mówimy, nie wiem, u nas w kościele to jest tak i tak, wiesz co, u nas w kościele to nie ma obrazów, skupiamy się właśnie na takich rzeczach, albo skupiamy się na kulcie maryjnym, gdzie tak naprawdę to przecież my szanujemy Marię, my ją kochamy, ona oczywiście była matką Jezusa, wychowała go, należy jej się szacunek, tak jak każdemu innemu człowiekowi. I zamiast wchodzić w takie teologiczne szczekanie na siebie tak naprawdę, możemy powiedzieć tak, oczywiście, na przykład temat Maryi. Ona była wspaniałą kobietą, urodziła Jezusa, super, wychowała go, ale wróćmy do Ewangelii, ponieważ tak naprawdę tylko to zmienia ludzkie serca, a nie nasze dysputy o jakieś takie teologiczne rzeczy z innymi ludźmi. I tutaj czytamy w pierwszym liście do Koryntian, czysta Ewangelia. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I to tyle. Tak więc mamy tutaj czystą Ewangelię. To mówi Paweł. Ja przyjąłem to, że Chrystus umarł za grzechy, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał, został wzbudzony do życia. Tak jak czytaliśmy na samym początku, wydaje się, no głupstwo, no i co z tego? Ale jeżeli ty głosisz do człowieka, że Jezus umarł za twoje grzechy, ale wiesz co? On nie wisi już na krzyżu, bo ja do 19 roku życia myślałam, że no jest, Jezus wisi na krzyżu i tyle. Jakby dla mnie nie istniało coś takiego, że on żyje, że on został pogrzebany i że on zmartwychwstał. Jakby ja się zatrzymałam na tym, że on wisi na tym krzyżu. I teraz nie tylko to, to jest początek, nie tylko to, ale dalej musimy mówić o upamiętaniu, bo on umarł za te grzechy, ale ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że on umarł konkretnie za moje grzechy i że ja mam takowe, które mnie dyskredytują od tego, że ja mogę mieć relację z Bogiem i pójść kiedyś do nieba. Otwórzmy sobie jeszcze Dzieje Apostolskie 2:38-41. Tutaj mamy sytuację, kiedy pierwsi uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego, zaczęli mówić innymi językami. Słucham? A, Dzieje Apostolskie 2:38-41. Inni, którzy to widzieli, myśleli, że oni szaleją. Wtedy wyszedł Piotr, powiedział bardzo mocną Ewangelię do nich, że tu jest to, co było przepowiedziane, został na nas wylany Duch Święty i wy, powiedział do tych ludzi, którzy przyszli, to wy zabiliście Jezusa, ale Bóg wzbudził Go z martwych i wy dzisiaj potrzebujecie się upamiętać, potrzebujecie się nawrócić i zacząć wierzyć w Jezusa. Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do nas i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego, ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Także widzimy tutaj, że Piotr głosi Ewangelię, mówi o tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, że Jezus został pogrzebany i zmartwychwstał, ale teraz wy potrzebujecie się upamiętać, potrzebujecie się nawrócić, przyjąć chrzest, przyjąć Ducha Świętego. I to jest dla każdego człowieka. Nie ma tutaj, Bóg nie ma względu na osobę. Co to jest to upamiętanie, nawrócenie? Bo tutaj też często są takie naleciałości z naszego wychowania, gdzieś religijnego, gdzie widzimy upamiętanie jako takie umartwianie ciała często, smucenie się takie głębokie, gdzie tak prawdziwe biblijne upamiętanie polega na tym, że widzimy swoje grzechy, ale nie względem innych ludzi, bo my często porównujemy się z innymi ludźmi. Ja nie kłamię tak jak ta osoba. Ja chodzę lepiej ubrana, ja nie noszę dekoldów jak ta dziewczyna. Podczas kiedy porównując się z Bogiem, który jest ponad wszelkimi standardami, jest święty, nie ma w nim żadnego grzechu i kiedyś stając przed nim, zdamy sprawę ze wszystkiego, to u niego nawet patrzenie na kobietę pożądliwie już jest jak cudzołóstwo. Jeżeli powie się głupcze, ty idioto do kogoś, idzie się już w ogień piekielny. Także uświadomienie ludziom tego, jak Bóg postrzega grzech i to, żeby oni się porównali z Bożymi standardami, to pokazuje im wtedy, że no, są w słabym miejscu, że mają te grzechy, z którymi sobie nie radzą, z którymi kiedyś muszą stanąć przed Bogiem, zdać z tego sprawę, i przychodzi chwila refleksji. Przychodzi moment, kiedy oni wiedzą, że potrzebują Zbawiciela, potrzebują Jezusa, który już zapłacił za te ich grzechy, i w tym momencie mogą Go przyjąć. Pokutować, czyli odwrócić się od starego stylu życia, od tego, co robili, jak myśleli, a zwrócić się w kierunku Boga, pójście za Nim, za Jego Słowem. Kolejna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy głosimy, Dzieje Apostolskie 10, 44-48. Mamy tutaj historię Korneliusza. Piotr został do niego ponadnaturalnie, można powiedzieć, wysłany do jego domu. I było to dla Piotra bardzo trudne, ponieważ musiał wyjść ze swojej tradycji. Musiał wyjść ze swojego pudełka. Jak wiecie, był Żydem, nie powinien wchodzić w jakiekolwiek relacje z poganami, na pewno nie w takie, w jakie za chwilę przeczytamy, jak wszedł, ponieważ poszedł do Korneliusza, do jego domu, głosił mu Ewangelię, poganinowi w jego oczach, ale Bóg mu powiedział: Korneliuszu, nie uważaj czegoś, co ja oczyściłem, za nieczyste. Pokazał mu, że Ewangelia jest również dla pogan, nie tylko dla Żydów. Ale ja myślę, że dla Piotra było to bardzo trudne. Musiał właśnie wyjść ze swojej tradycji i z czegoś, w czym był wychowany, i zrobić taki krok wiary i podzielić się tą Ewangelią również z takimi osobami, do których wcześniej myślę, że nie poszedłby. Dzieje Apostolskie 10:44-48. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Także widzimy tutaj, że kiedy była głoszona Ewangelia, Piotr do nich jeszcze przemawiał, Duch Święty stąpił ponadnaturalnie, wypełnił ich, zostali potem ochrzczeni w wodzie. Także to, tak jak ja zgłębiam Pismo, to są nieodłączne rzeczy. Głosisz Ewangelię o Jezusie Chrystusie, że On umarł za grzechy, został pogrzebany, ale zmartwychwstał, dzisiaj żyje. Masz problem, problemem jest grzech, ale tak naprawdę nie ma tego problemu, jeśli przychodzisz do Jezusa, wyznajesz te grzechy i On ciebie z tego oczyszcza, jeśli uświadamiasz sobie, że nie chcesz tych grzechów, że chcesz się tego pozbyć, On jest tutaj, żeby tobie pomóc. Jeżeli jest ta pokuta, upamiętanie, jest przyjęcie Jezusa, i automatycznie powinien nastąpić chrzest w wodzie i chrzest w Duchu Świętym, a ja uważam, że weszliśmy w kościołach protestanckich w taką tradycję, gdzie często myślimy na przykład, że to pastor powinien ochrzcić, to pastor powinien zrobić chrzest, to pastor powinien modlić się z nałożeniem rąk i ta osoba otrzyma Ducha Świętego. Ja w coś takiego wpadłam w swoim życiu. Ale jak czytam Biblię i patrzę, co się działo, to oni czynili uczniami, dlatego że przychodzili z Ewangelią, był moment upamiętania i od razu oni modlili się, ci ludzie dostawali Ducha Świętego, modlili się językami, byli chrzczeni. To już jakby nie ma większego znaczenia, bo w Dziejach Apostolskich raz był najpierw chrzest wodny, a raz był czasami chrzest w Duchu Świętym. To akurat kolejność tutaj nie ma znaczenia. Ale było to I te osoby, które to dostawały, to one szły, dalej głosiły to samo, co otrzymały i one robiły to samo. One chrzciły, modliły się i te osoby otrzymywały Ducha Świętego. Wierzyć Jezusowi to być Mu posłusznym. Jeżeli jesteśmy posłuszni, to przejdzie to w działanie, a to z kolei zbuduje naszą wiarę. Czasami tracimy wiarę, tak? Tak czujemy, jakbyśmy tracili wiarę, a ja widzę po sobie, że często jest tak, dlatego że nie ma tego posłuszeństwa, nie ma tego działania, nie ma tego głoszenia, tego modlenia się za ludzi, nie widzę tych przemienionych żyć i to z czego ma się moja wiara budować, tak? Bo też przy okazji oni są uzdrawiani, uwalniani od demonów, i całe ich życie się zmienia, a to buduje wiarę. Wiecie, że 80% ludzi w Chinach, którzy się nawracają, robią to ze względu na to, że sami przeżyli jakiś cud, uzdrowienie na swoim ciele, w najbliższym otoczeniu albo u znajomych? Otwórzmy Dzieje Apostolskie 8:5-8. Mamy tutaj Filipa, który był, z tego co zaraz przeczytamy, widać, ewidentnie był ewangelistą, ponieważ to co robił, to głosił Ewangelię, ale też demonstrował Ewangelię. A Filip dotarł do miejsca Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. No nie dziwię się, że było wiele radości, bo jak widzimy, duchy nieczyste opuszczały ludzi, byli sparaliżowani, wstawali, zaczynali chodzić, były uzdrowienia, więc nie dziwię się, że byli szczęśliwi, byli radośni. Widzieli też Ewangelię w działaniu. Nie tylko te słowa, tak, że Jezus za Ciebie umarł, zmartwychwstał, żyje. Nie tylko przyjmowali chrzest w Duchu Świętym i w wodzie, ale też widzieli namacalnie, że Jezus faktycznie żyje, bo nie boli mnie już noga, bo mój wujek wstał z wózka inwalidzkiego, bo moja ciocia miała raka, a nie ma i on naprawdę żyje. I czasami w naszym chrześcijaństwie idziemy sobie przez życie i nie widzimy tych cudów, nie widzimy tego działania Boga i myślimy sobie, że no tego już nie ma, tak? Przeminęło. I teraz pytanie, czy Twoje doświadczenie jest prawdą, czy Słowo Boże jest prawdą? Słowo Boże jest prawdą. Nieważne, jakie masz doświadczenia. Jeśli ktoś się za Ciebie modlił o przyjęcie Ducha Świętego i nie mówisz innymi językami, to nie znaczy, że to nie jest dla Ciebie. W Biblii jest napisane, że ci, którzy przyjęli Ducha Świętego, mówili innymi językami. Może trochę głębiej, dokopmy się. I to też jest dla Ciebie. To, że nie masz tego doświadczenia, to nie znaczy, że jeżeli Biblia mówi, że powinieneś mieć to doświadczenie, to że to nie jest prawdą, bo Biblia jest prawdą. Co nas powstrzymuje przed takim działaniem, przed takim głoszeniem Ewangelii? Powiedzieć Wam, co mnie najczęściej powstrzymuje? Co ludzie powiedzą? No co ludzie powiedzą? Co powie moja rodzina, jak ja wyskoczę, jak Filip z konopi? O, jeszcze na Wigilii? Bóg bardzo często mówi takie słowa. Nie bój się, nie lękaj się, nie bój się. Czy wiecie, ile razy, ktoś to policzył, nie ja, ile razy Bóg powiedział nie bój się w Biblii? Zgadujcie, ile razy? No i to Ciebie powinno zablokować od razu, bo odpowiedziałaś wszystkim. 365 razy Bóg powiedział w Biblii nie bój się. Czyli każdego dnia Bóg do Ciebie mówi i do mnie nie bój się. nie bój się, idź i głoś. 1514 razy pojawia się słowo idźcie. Trochę więcej, nie? Czyli tak jakby Bóg powiedział, nie bój się i idź, człowieku. Nie bój się, ja jestem z tobą. Jezus powiedział, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie bój się, co ludzie powiedzą. Bo kiedyś, jak staniemy przed Bogiem, to naprawdę nie będzie to miało żadnego znaczenia, co ludzie powiedzą, tylko co On powiedział. Możesz to robić wszędzie. Możesz wszędzie kłaść ręce na chorych i dzielić się Słowem Bożym. Wszędzie. Ja kiedyś byłam taką zapaloną ewangelistką uliczną. Wszyscy musimy iść na ulicę i głosić Ewangelię. Nie każdy ma taką odwagę od razu. To może przyjść przez doświadczenie, ale nie każdy od razu ma taką odwagę, żeby iść na ulicę zaczepiać obcych ludzi. Możesz też to robić i to jest super, to jest fajne, ale jeśli chcesz zacząć, bo jeszcze potrzebujesz tego doświadczenia, zacznij po prostu na jakimś spotkaniu, nie wiem, rodzinnym, gdzieś w pracy, tak? W sklepie, jakby bądź otwarty, myśl o tym, Bóg na pewno otworzy drogę do ludzi, jak będziesz nastawiony też na to. Czyli to pragnienie. Ja mam gdzieś w sobie cały czas to pragnienie, żeby widzieć osoby, które właśnie wstają z wózków inwalidzkich, którym odrastają nogi i ręce, którzy po prostu są uwalniani od nowotworów i innych rzeczy. Ja mam gdzieś to pragnienie w sobie i jeśli Ty też to masz, to ja dzisiaj chciałabym, żebyśmy to odkopali. Ponieważ z takiego pragnienia i z tego, że pracuje to w nas, że myślimy o tym właśnie, jesteśmy na to nastawieni, te rzeczy przychodzą. Ja często jak patrzę sobie na świadectwa ludzi z taką naprawdę super wiarą, gdzie oni naprawdę wskrzeszają z martwych, to bardzo często w ich świadectwie da się słyszeć, że oni o tym rozmyślali. Oni o tym nawet śnili, dlatego że tyle o tym rozmyślali w ciągu dnia, że nawet we śnie to przychodziło i nawet we śnie widzieli na przykład, jak wskrzeszają ludzi z martwych. I przyszedł dzień i była sytuacja i jeden z tych wielkich mężów Bożych, można tak powiedzieć, opowiadał o pierwszej sytuacji, kiedy usłyszał, że jakieś wtedy chyba dziecko umarło i poszedł się pomodlić o to dziecko i to, co go powstrzymało, co ludzie powiedzą. Tam było zebrane bardzo dużo ludzi i jego to wtedy powstrzymało, jak pierwszy raz poszedł, chciał to zrobić, bo było co ludzie powiedzą. Przestraszył się tego, nie zrobił tego, potem chodził struty przez ileś tam czasu, ale miał żonę. Żona mu powiedziała, weź się w garść, idź dalej, tak? Bo wiedziała, że on też do tego dąży. I potem kolejna była sytuacja, jakiś człowiek utonął, on wtedy był blisko i wtedy już powiedział, o nie, to już mnie nie powstrzyma, ten strach przed ludźmi mnie nie powstrzyma. Poszedł i ten chłopak wstał z martwych, który utonął. Także miej to pragnienie, wzmacniaj to pragnienie i te rzeczy będą przychodziły. Będziesz po prostu miał możliwości głoszenia, będziesz miał możliwość modlenia się o chorych. Nie wiem, ja może tak tylko mam, ale co chwilę ostatnio słyszę, że właśnie ktoś jest chory, ktoś zmaga się z tym, z tamtym i też przychodzi coś takiego, no może bym mu powiedzieć Ewangelię, nie? Ale tutaj ludzie są, nie. Ale, a odważmy się, nie? A słuchaj, a wiesz, że Jezus uzdrawia? Mogę się za ciebie pomodlić? I tak jak z Oksaną rozmawiałyśmy jakiś czas temu też, ona mówiła, że z kimś tam się dzieliła wiarą i zaproponowała też modlitwę, ale ta osoba tak jakby, no dziękuję, nie? I ja jej dałam takie rozjaśnienie trochę, bo ja kiedyś ten temat przechodziłam, że wiesz co, Oksana, trzeba było jej powiedzieć, że ale ja teraz chcę się za ciebie pomodlić, nie? Bo ludzie w ogóle nie rozumieją tej koncepcji, że ktoś chce teraz pomodlić się za nich, za darmo, bo oni myślą sobie, że gdzieś tam odmówisz za nich jakąś modlitwę, jak będziesz w domu, nie? I oni często po prostu tego nie łapią kompletnie, więc możesz powiedzieć, wiesz co, a mogę się za ciebie pomodlić teraz? I wytłumaczyć, to chodź, mogę, nie wiem, mogę na ciebie rękę położyć, tak trzeba wyczuć też, nie? Bo ktoś może nie życzy sobie takich rzeczy, albo z daleka, nie? I pomodlić się tu, teraz, na głos, nie? Pokazać jakby Ewangelię w czynie, Ewangelię mocy. Dobra, w to już nie będę wchodziła. Zerkam na notatki. I mam takie porównanie trochę Ewangelii do kawy. Lubicie kawę? Ja bardzo ostatnio przy dzieciach. Ewangelia jest trochę jak kawa. Znamy ją po prostu od stuleci, ale ona zmieniła jakby podaje się ją w tym momencie zupełnie inaczej niż kiedyś, prawda? Kiedyś podawali w jakichś tam dzbanuszkach, dzisiaj mamy po prostu całe kawiarnie, kawa na wynos, latte, mocha, jakaś cappuccino, turecka, ale cały czas to jest ta sama kawa. I można to porównać do Ewangelii, gdzie możemy naprawdę mieć nowe sposoby na głoszenie Ewangelii, takie innowacyjne, fajne od Boga, które mogą przyjść. I nie musimy zmieniać tej esencji, tej kawy, tej Ewangelii. Ewangelia cały czas musi być taka sama, tego nie dotykamy. Ale opakowanie, sposób podania może być dostosowany do dzisiejszych czasów i do danej osoby. I wtedy to zadziała. Mnie osobiście ostatnio inspirują takie osoby jak Torben. Może słyszeliście, powstał cały ruch na świecie, gdzie jak wpiszecie sobie Ostatnia Reformacja, to zobaczycie film, na którym on chodzi i pokazuje, jak po prostu dzielić się Ewangelią i od razu się modli za ludzi i od razu ich chrzci, od razu ich czyni uczniami. I robi to właśnie w bardzo prosty sposób, ale już bardzo pewny siebie, z ogromną wiarą, no bo już z ogromnym doświadczeniem. Także mnie ostatnio on inspiruje. Jest taki program Ścieżkami Mistrza, gdzie też wychodzą z mikrofonem, z kamerą i rozmawiają z ludźmi, prowadzą ich w takiej rozmowie, w której oni zdają sobie sprawę ze swojej pozycji przed Bogiem i są prowadzeni w modlitwie. Też bardzo fajnie to robią. No i oczywiście Nikki Gamble, Kurs Alfa, to też jest bardzo fajna forma, można sobie popatrzeć, jak on mówi o Bogu, jak on ewangelizuje. Mnie to bardzo zachęca. I na koniec już otwórzmy sobie Izajasza 55, 10, 11. Izajasza 55, 10, 11. Ponieważ to wszystko, co ja tu mówiłam, chciałam, mam nadzieję, że tak było, żeby to była zachęta do tego, że jeżeli przestaliśmy głosić, dzielić się Ewangelią, to żebyśmy wrócili do tego, żebyśmy spróbowali może nowych sposobów, jeżeli te nasze stare nie działają. I wszystko, co powiemy do ludzi o Bogu, ze Słowa Bożego, wiedzcie, że jest właśnie jak deszcz i śnieg, który spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zdrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Także każda... Słowo Boże, które głosisz do innych ludzi, Ewangelia, którą głosisz do innych ludzi, wiedz, że to działa, pomimo tego, że ty tego możesz nie widzieć teraz, ale to działa i to drąży skałę i będą tego owoce. Bądź wytrwały. Amen. Dziękuję.